i Aleksander Wierzyński.
I zaczynamy od muzyki rozrywkowej. Otóż Gwiazdor, mniej więcej, który jest równolatkiem Beatlesów, czyli Stan Boris, ma udar i ma paraliż lewej strony ciała. Walka o życie zakończyła się sukcesem Gwiazdora, ale odzyskał przytomność, ale czekamy na rehabilitację i życzymy powrotu do zdrowia. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że w Prawie i Sprawiedliwości opracowywane są rozwiązania, które mają pomóc pracującym. Chodzi tutaj o zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Jest na to około od 8 do 10 miliardów złotych. Są dwie możliwości. Po pierwsze, istotne zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, tak by w kieszeniach pracujących Polaków zostało wspomniane 10 miliardów złotych, a drugi scenariusz to nowa ulga w podatku dochodowym. Byłaby ona przeznaczona jedynie dla osób aktywnych zawodowo. Koszt dla budżetu jest bliżej nieokreślony, ale znowu mówi się o kilku miliardach. Rzecz bardzo ciekawa, będziemy o tym mówić. Mówiliśmy o tramwajach warszawskich, bo to jest związane z podatkami. Otóż wszyscy płacimy podatek VAT. Do warszawskiej tramwajów wpłynęły 5 ofert, 3 zawierały oferty cenowe. Firmy Stedler i Solaris chciały za dostawy 213 tramwajów 2 miliardy 473 miliony złotych, PESA 2 miliardy 836 milionów złotych, a Hyundai 1 miliard 825, czyli miliard mniej niż PESA. Dlaczego tramwaje Hyundai są dobre i tańsze o miliard niż tramwaje PESY? Ano dlatego, że według Gazety Wyborczej z grudnia poprzedniego roku ta koreańska firma nie musi zapłacić podatku VAT. Pytanie teraz, tytułem komentarza powiem, czy to ktoś się przyjrzy, czy można brać udział w konkursach finansowanych przez pieniądze z Unii Europejskiej, nie płacąc podatku VAT. Czy można w Polsce konkurować właśnie w ten sposób, że nasza firma pochodzi z Azji, Afryki, z Oceanii, robimy wzorowe samoloty na wyspie Tuwalu i wobec tego nie płacimy VAT-u i będziemy tutaj sprzedawać. Czy to jest wszystko okej, czy to nie jest okej? Jeżeli jest okej, to prosimy o informację, że tak, zwłaszcza prosimy o to Urząd Skarbowy, nie żeby tytułem doniesienia. Kolejna informacja. Amerykański Google doszedł do porozumienia z władzami Rosji, no i porozumienie kończy spór o wolność poszukiwań w internecie na terytorium Rosji. Jak ten spór o wolność poszukiwań w internecie na terytorium Rosji został zakończony? Otóż Google usunął z wyników 70% stron wpisanych na czarną listę przez Rosjan z Roskomnadzoru, czyli rosyjski internet będzie uporządkowany i nie będzie jakichś tam treści wpisywanych przez byle kogo. I jeszcze kolejna ciekawa informacja a propos taśm, których słyszeliśmy. Otóż wypowiedział się autorytet i zawsze słuchamy autorytetów. W tym przypadku autorytetem jest pani Gretkowska, która powiedziała, Emanuela Gretkowska, pisarka, artystka, skandalistka, powiedziała: nie wierzę, że austriacki przedsiębiorca nagrywa swoje negocjacje biznesowe i udostępnia je z własnej woli. Nie bądźmy naiwni. Wiemy, że jeśli ktoś nagrywa szefa państwa, to nie dla kolekcji własnej. Za takimi nagraniami stoją służby. No i te służby właśnie walczą z PiS-em, czemu pani Gretkowska bardzo kibicuje. Jeszcze informacja z polskiego rynku zbrojeniowego. Otóż Polska Grupa Zbrojeniowa, spółka Cenzin, straciła 4 miliony złotych. Jak to się stało? Otóż dostała fałszywego maila od kontrahenta. Mail wyglądał jak mail prawdziwy od kontrahenta. Było na nim napisane, że z korekta faktury trzeba zmienić. Jest nowy numer konta. To jest tak zwany phishing, gdzie ten, który haker włamuje się na konto firmy współpracującej z daną firmą i znajduje wzory umów, znajduje korespondencję i na podstawie tej korespondencji pisze następną, mówiąc, że teraz właśnie trzeba wysłać pieniądze na inne konto. No i Cenzin przelał 4 miliony złotych na konto złodziei. Tak to się robi, proszę Państwa, w Chicago, a właściwie w Polsce. Można by jeszcze powiedzieć o sprzedaży kanabis w Polsce. Sprowadzana jest z Danii i Kanady. Ciekawe, czy polska produkcja również trafi do legalnej dystrybucji w naszym kraju, ale to zupełnie inna sprawa.
Przekonamy się. Aleksander Wierzyński, bardzo serdecznie dziękuję. Aleksander Wierzyński, proszę Państwa, wróci o godzinie 12 w samo południe. Nie wiem, czy na białym koniu, ale wróci.
Z pistoletem na pewno.
Godzina 9:07. Poranek Wnet, trzecia godzina poranka już trwa, a w naszym studiu pan Mariusz Marszewski, doktor Mariusz Marszewski, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, bardzo miło.
Irańskie organizacje opozycyjne podobno zamierzają zebrać się w Warszawie i nawet manifestować, jak pisze Jerzy Haszczyński w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Pani ambasador Izraela zapowiada, że premier Netanyahu wygłosi antyirańskie mocne przemówienie. Konferencja już za chwilę. Czy może pan nam przedstawić obraz tutaj tych głównych wyznaczników tej gry, która się toczy?
Konferencja, znaczy sytuacja jest taka, że na skutek zabiegów dyplomatycznych różnych przeciwstawnych stron jesteśmy trochę w sytuacji, w której nasza inicjatywa, która była naszą inicjatywą, stworzenia pewnej płaszczyzny porozumienia pomiędzy różnymi siłami bliskowschodnimi stała się właściwie miejscem, w którym my jesteśmy stroną w konfliktach bliskowschodnich, choć naszym założeniem było, podobnie jak we wcześniejszych inicjatywach dyplomatycznych, chociażby związanych może z poprzednim reżimem, jak w planie Rapackiego, była idea taka, żeby tworzyć, być niezależną płaszczyzną jako średniej wielkości państwo Unii Europejskiej, rosnącą gospodarką, rosnącym znaczeniem politycznym, aby stać się elementem próby rozwiązania nierozwiązywalnych na razie konfliktów bliskowschodnich. Natomiast konferencja bliskowschodnia została przedstawiona w mediach również światowych jako konferencja przede wszystkim dotycząca Iranu, choć dotyczona wszystkich problemów Bliskiego Wschodu. No i też staliśmy się płaszczyzną, w której rozmaici gracze starają się ugrać swoje, starają się zrealizować swoje cele polityczne. I tutaj ta sytuacja z opozycją irańską, to organizacja, która zamierza zorganizować Środowy Wiec, to jest takie najbardziej radykalne skrzydło opozycji irańskiej, to jest opozycja irańska, z którą właściwie reszta Irańczyków jest jednak na świecie kilka milionów. Przede wszystkim tych, którzy wyjechali z Iranu po rewolucji islamskiej, której mamy obecnie 40-lecie, które zbiega się z naszą konferencją. No to kilka milionów Irańczyków bardzo mocno w większości dystansuje się od organizacji Mujahedinów Ludowych czy Narodowej NCRI, to jest skrót Narodowa Rada Ruchu Oporu Iranu. To jest właściwie polityczne skrzydło organizacji, która przez wiele lat była uważana za terrorystyczną na świecie. Z list terrorystycznych Unii Europejskiej zniknęła w 2009 roku, a z amerykańskich w 2012 roku, a została założona w latach 60. i była organizacją będącą, jest do dzisiaj w dużej mierze, pomimo formalnego dystansowania się od swojej terrorystycznej przyszłości, której ideologia jest syntezą najbardziej radykalnych form rewolucyjnego islamu i rewolucyjnych ruchów lewicowych, tak jakby powiedzieć synteza jakiegoś maoizmu i fundamentalizmu islamskiego, szyickiego. I to była organizacja, która organizowała w dużej mierze i doprowadziła do zwycięstwa w jakimś stopniu rewolucji islamskiej 40 lat temu, tylko przegrała wojnę o władzę z imamem Chomeinim i z siłami politycznymi, które wokół niego były zgrupowane. Także to jest bardzo specyficzna sytuacja.
To trochę jest, jakbyśmy chcieli, rozumiem, komunistów w Rosji obalać za pomocą trockizmu.
Trochę tak. Takich radykalnych trockistów, takich, no na ile, czy Trocki był radykalniejszy od Stalina, to takich trockistów pomieszanych z zinowiewcami, bucharinowcami jeszcze.
Tutaj z tego, co pan mówi, rozumiem, że trochę nam jakby wyjęto inicjatywę z ręki, w tym sensie, że konferencja jest u nas i my za to zapłacimy polityczną cenę, natomiast nie wiadomo, czy będziemy w stanie tutaj jakąś własną agendę przeprowadzić.
No w dużej mierze na razie udaje nam się przeprowadzać jakąś agendę, natomiast rzeczywiście sytuacja jest bardzo napięta, ponieważ Bliski Wschód jest obszarem rywalizacji obecnie geopolitycznej różnych sił. Wojna w Syrii jest w dużej mierze wojną przez zastępstwo, są różne bloki, są różne państwa, realizują swoje cele. A Iran, który wybrzmiewa najgłośniej na tej konferencji, jest państwem, które bardzo mocno dzięki niestabilności Bliskiego Wschodu umocniło w ostatnich latach, pomimo sankcji, pomimo bycia w dużej mierze zmarginalizowanym politycznie krajem od 40 lat, udało mu się dzięki chaosowi na Bliskim Wschodzie, dzięki negatywnym skutkom arabskiej wiosny umocnić swoją pozycję w regionie i dlatego ta konferencja, mimo że nie jest konferencją ściśle irańsko-centryczną, pobrzmiewa jak irańsko-centryczna, no a takie ruchy jak na przykład Mujahedini Ludowi, czy to właśnie NCRI, czyli to ich polityczne skrzydło, to wygląda mniej więcej tak, jakby była Irlandzka Armia Republikańska i partia Sinn Féin, próbują po prostu w oczywisty sposób, mają szansę wybrzmieć, mają szansę realizować swoje cele. No jest, jeszcze parę dni zostało, zobaczymy, jak konferencja będzie wyglądać, na ile naszym siłom politycznym, związanym z naszym rządem, z naszym państwem, uda się rzeczywiście tak, aby to była po prostu sytuacja, w której my jesteśmy płaszczyzną, na której można dokonywać salomonowe wyroki, a nie sytuacji, w której, a nie żeby to była sytuacja, w której my jesteśmy stroną. Na razie za wszelką cenę próbuje się nas przedstawić jako stronę, ale w dużej mierze udaje nam się na szczęście jakoś to odbijać. Pojawia się jeszcze kwestią dyskusyjną, bo stanie, kto przyjedzie, kto zbojkotuje. No Iran w oczywisty sposób, z uwagi na swój konflikt z obecną administracją amerykańską, udało się koncyliacyjnie załatwić różne sprawy z poprzednią administracją rządzącą amerykańską. Ta jest traktowana jako wróg numer jeden i vice versa. No, traktuje wszelkiego rodzaju inicjatywy w tej chwili płynące ze Stanów Zjednoczonych jako egzystencjalne zagrożenie. No i w tym momencie sojuszników amerykańskich również traktuje jako element amerykańskiej polityki. Nie traktuje ich jako podmioty, tylko jako przedmioty polityki amerykańskiej. Nie jest to do końca sprawiedliwe, no ale tak to w tej chwili wygląda i rzeczywiście strona irańska bardzo mocno wypowiada się na ten temat. W zeszłym tygodniu ambasador Iranu w Warszawie, pan Kermanshahi, powiedział, że może dojść do sytuacji, w której nastąpi nawet całkowite zerwanie stosunków dyplomatycznych lub przynajmniej obniżenie rangi tych stosunków, ale trzeba powiedzieć, że piłka cały czas jest w grze i co się stanie do końca, no to zobaczymy w ciągu najbliższych gorących z punktu widzenia znawców Bliskiego Wschodu dni.
A jakie jest właściwie, jakie są dążenia Amerykanów? Czego chce administracja Donalda Trumpa? Czy w ogóle jesteśmy w stanie to ocenić?
No, w dużej mierze działania i frazeologia to jest pokazanie, dążenie do obalenia reżimu panującego w Iranie od 40 lat, reżimu rewolucyjnego, który doszedł pod hasłami rewolucji islamskiej, obalił mającą tradycję 2500 lat monarchię w Iranie i stworzył syntezę republikańskich form rządów z elementami lewicowymi, z dyktaturą kleru szyickiego. W Iranie jest też taka specyficzna sytuacja, że istnieje faktycznie oficjalna hierarchia duchowna, taka podobna w jakiejś mierze nawet do tej istniejącej na przykład w kościele rzymskokatolickim, co nie jest tak typowe dla innych krajów muzułmańskich, dla innych odmian islamu, poza szyizmem. Natomiast w ostatnich latach, korzystając z koncyliacyjnej polityki poprzedniej administracji amerykańskiej, Iran umocnił się w regionie. I dalej stosuje rozmaite formy polityczne, które są przemocowe. No, nie bójmy się tego słowa. Iran używa w polityce normalnie terroryzmu jako elementu walki politycznej, choć z drugiej strony dzięki pojawieniu się organizacji terrorystycznych, o których nikomu się nie śniło 40 lat temu, kiedy imam Khomeini dochodził do władzy po rewolucji islamskiej, taki jak właśnie Daesh, czyli państwo islamskie, Iranowi udało się legitymizować w ostatnich latach jako państwo walczące z terroryzmem. To jest paradoksalnie taka sytuacja, że państwo, które odpowiada za największą ilość zamachów terrorystycznych tak naprawdę w ostatnich latach, która w dużej mierze sformowała organizacje posługujące się normalnie terroryzmem jako formą walki politycznej, jako swoich sojuszników, klientów politycznych, chociażby Hezbollah w Libanie, stała się państwem, które w opinii publicznej, nawet polskiej, wśród młodzieży jest przedstawione jako państwo, które jest najważniejszym państwem zwalczającym terroryzm na Bliskim Wschodzie. Natomiast Amerykanie mają pamięć długiego trwania, Amerykanie pamiętają, jaki jest element, bardzo ważny element irańskiej legitymizacji w świecie muzułmańskim, w świecie arabskim i jednym z elementów bardzo ważnym jest walka z państwem Izrael i założenie zniszczenia państwa Izrael, które jest traktowane jako W ideologii państwa irańskiego nie używa się określenia państwo Izrael, tylko używa się na ogół, że to jest Izrael w cudzysłowie, czy reżim syjonistyczny i tak dalej. I walka z reżimem syjonistycznym jest bardzo ważnym elementem legitymizującym władze irańskie. Natomiast no, to jest nie do zniesienia dla administracji amerykańskiej, dla której Izrael jest najważniejszym państwem demokratycznym Bliskiego Wschodu, najważniejszym partnerem na Bliskim Wschodzie i w sytuacji, i obecna administracja rządowa, będąca amerykańska, działająca w kontrze do działań poprzedniej demokratycznej administracji, ona uważa, że to był szereg błędów po prostu polityka Obamy i w kontrze do tych działań poprzedniej administracji buduje swoją obecną politykę. I należy podkreślić jedną ważną rzecz, że nie wiemy, na ile te działania przedstawione jako tak właśnie bardzo mocne dążenie do zniszczenia systemu politycznego Iranu są tak naprawdę elementem twardej po prostu strategii negocjacyjnej, żeby Iran sam zmienił swoją politykę. Ponieważ należy podkreślić, że to, co jest interpretowane, administracja prezydenta Trumpa bardzo umiejętnie posługuje się różnymi formami szantażu znanego z tradycji funkcjonowania w biznesie, że jest przedstawiona bardzo mocna oferta przemocowa, skierowana przeciwko partnerowi tylko po to, żeby go zmiękczyć przed negocjacjami. Irańczycy zdają sobie doskonale z tego sprawę, odpowiadają w podobny sposób. Podobnie prowadzona jest polityka w stosunku do innego adwersarza Ameryki, czyli do Chin. I teraz pojawia się pytanie, co będzie dalej? Czy będzie rzeczywiście uderzenie, którego się wszyscy boją, czy jakaś forma przemocowej zmiany? Czy po prostu jest to element doprowadzenia Irańczyków zmiękczonych do stołu negocjacji, w którym mają oni po prostu zmienić swoje geopolityczne cele w regionie, w którym no, umacniają swoją pozycję coraz bardziej w Syrii, w Jemenie, w Afganistanie i w szeregu innych państw, nie proporcjonalnie do swojego potencjału, natomiast w mistrzowski sposób posługując się metodami dyplomatyczno-militarnymi.
Czyli coś z tej starej perskiej tradycji u nich jednak zostało.
Oczywiście.
Pan mówi, że jednym z celów mogła być ewentualnie zmiana, obalenie tego reżimu, a jak mocne są podstawy tego reżimu w Iranie, powiedzmy na zakończenie?
No, reżim potrafi znakomicie działać w polityce zagranicznej, ma dużo większy sukces w polityce zagranicznej niż w polityce wewnętrznej. Funkcjonowanie w wyniku sankcji powoduje no, archaizację gospodarki irańskiej, która jest odcięta od nowoczesnych technologii, porozumienie w sprawie ograniczenia programu nuklearnego Iranu, JCPOA, dało ogromny zastrzyk gotówki, zastrzyk inwestycji, zastrzyk technologii państwu irańskiemu, no ale spowodowało, no i tak nie jest to taka sytuacja, jaka miała miejsce 40 lat temu w czasach rządów Szacha, kiedy mówiono o Iranie, no w dużej mierze w sposób anegdotyczny, ale pamiętam chociażby to od członków najbliższej rodziny, którzy, jak byłem dzieckiem, wracali z Iranu Szacha i mówili mi, że Iran to jest czwarte państwo świata i to był jeden z elementów ideologii Szacha. Natomiast dlatego, że on funkcjonował normalnie w gospodarce światowej. A teraz Iran funkcjonuje w formie zmarginalizowanej w gospodarce światowej, pomimo swojego ogromnego potencjału intelektualnego, kapitału ludzkiego, zasobów ropy naftowej itd., itd. I teraz pojawia się pytanie, jest ogromne niezadowolenie społeczne. Dla ludzi rewolucja islamska jest pustym dźwiękiem. Społeczeństwo uległo gigantycznym procesom sekularyzacyjnym. Przypomina to sytuację, w której, jeżeli odwoływać się do naszych metafor, to byłoby tak jakby ogromny ekspansjonizm i jest jakby wydmuszka. Siła na zewnątrz, słabość w środku i rozmaite ruchy społeczne są też nadzieją dla strony amerykańskiej, że reżim można obalić od środka. Nie wiadomo, na ile prawdziwą, na ile fałszywą, ponieważ mieliśmy już kilka takich mocnych wystąpień w XXI wieku i wszystkie one zakończyły się stłumieniem ich przez władzę i narastanie reżimu sankcji może doprowadzić do umocnienia pozycji reżimu, a nie do osłabienia. I taka możliwość też istnieje. A co, jak będzie naprawdę, to czas pokaże.
Czas pokaże. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pan dr Mariusz Marszewski, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję pan bardzo.
Dziękuję bardzo.
Poranek Wnet, Antoni Opaliński. Zapraszam wszystkich do słuchania Poranka Wnet jeszcze do godziny 10. Jest godzina 9.21 i kolejny gość, kolejny temat, kolejna rozmowa. Bardzo dużo, proszę Państwa, mówi się w Polsce o energetyce, o sprawach energii, o sprawach zasobów, które Polska ma, które Polska powinna kupować. Różne w tej sferze publicznej padają takie deklaracje, często deklaracje polityków, wydaje się, że nie do końca oparte na jakichś trwałych podstawach intelektualnych. Spróbujemy to w najbliższych porządkach trochę uporządkować. W naszym studiu gość, pan dr Michał Wilczyński, geolog, ekspert od spraw energetycznych, były główny geolog kraju. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To takie postawię pytanie, nie wiem, czy to będzie pytanie amatorskie, ale chciałbym się dowiedzieć, ile Polska ma zasobów własnych, takich geologicznych.
To znaczy, jeśli w ogóle mówimy o bilansie czy zapotrzebowaniu na paliwa energetyczne, to Polska zaledwie pokrywa w 40% swoje zapotrzebowanie, reszta to jest import.
40% to jest prawie połowa, to nie jest zaledwie.
No to znaczy, jeżeli mówimy na przykład o ropie naftowej, to sprowadzamy 95% potrzebnej ropy, a zużywamy jej ponad 20 milionów ton. No, jeśli chodzi o gaz, to sprowadzamy 67% potrzebnego gazu. No i teraz już zaczynamy od, właściwie od 10 lat, jesteśmy importerem węgla kamiennego dla energetyki. Także, można powiedzieć, nie jest to aż tak dobrze, jakby się wydawało.
I jeżeli jest to pytanie o zasoby, to rozumiem, one jest zarówno od, jakby pytanie o to, co mamy, ale też na ile nam to może starczyć, prawda?
No tak, oczywiście. To znaczy, jeśli o tym mówimy, to przede wszystkim dla mnie jest taką przykrą sprawą, można by powiedzieć, fakt, że polska geologia funkcjonuje w systemie Hilarego Mintza z 52 roku. Ówczesny Związek Radziecki narzucił nam system klasyfikacji zasobów i Rosja już odeszła od tego systemu. Stosuje międzynarodowy system. Na czym polega różnica? I to jest bardzo poważny błąd. Mianowicie w systemie międzynarodowym bardzo ważnym czynnikiem jest ekonomia. W polskim systemie praktycznie ekonomii nie ma. I teraz często dlatego pojawiają się w mediach czy w wypowiedziach polityków takie stwierdzenia, na przykład, że mamy węgla na 200 lat. No przepraszam bardzo, no ja rozumiem, że to jest problem, że ktoś, kto na przykład podpowiada takie rzeczy politykom, podsuwa mu jakieś wielkie liczby, na przykład zasoby geologiczne, nie rozumiejąc, że to nie są zasoby, które są możliwe do wydobycia. Na przykład węgiel kamienny, no owszem, mamy zasoby, które są nawet na głębokości 3-4 tysięcy metrów, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że do nich sięgniemy, bo to jest niemożliwe, choćby ze względu na temperaturę w głębi ziemi. To już dzisiaj na Śląsku wydobywamy węgiel na głębokości 1200 metrów, gdzie temperatura skał otaczających w chodnikach to jest 40 stopni. No życzę każdemu wszystkiego dobrego, jeśli by tam popracował przez kilka godzin. Oczywiście to wymaga klimatyzacji, a zatem rosną koszty. A niestety, no to jest właśnie też problem tego typu, że nie mamy do końca przeliczonych zasobów na możliwe do wydobycia. Mówię w tej chwili o węglu.
Czyli nie da się udzielić odpowiedzi na takie pytanie proste, ale gdyby jakiś polityk chciał szybkiej odpowiedzi, na ile lat mamy węgla?
Da się odpowiedzieć. Da się, bo naukowcy, bo geologowie pracują. I oczywiście no tak się składa, że myślę, że jestem jednym z niewielu geologów, którzy w mediach są zapraszani i mówią. Otóż są opracowania naukowe, i na przykład my wiemy, że z tych zasobów, które są w tej chwili zagospodarowane, możliwe do wydobycia po opłacalnych kosztach, cenach, mamy zaledwie 600 milionów ton. To oznacza, że w ciągu 10 lat właściwie się wyczerpią. Problem, dlaczego jest ich tak mało, polega na między innymi na tym, że są bardzo duże straty przy wydobyciu. Jeżeli powiem tak, w roku 2017 wydobyliśmy około 70 milionów ton węgla kamiennego, ale straty w zasobach przemysłowych, czyli tych, które zostały jakby przygotowane do wydobycia, wyniosły 600 milionów ton w jednym roku.
Z czego te straty wynikają?
No, wynikają z tego, że przede wszystkim z niedokładnego rozpoznania złoża tam w głębi. Po drugie, no, w momencie, kiedy wchodzą tam roboty górnicze, to się na przykład okazuje, że pokłady są cienkie, że pojawiają się przerwania pokładów, tak, sytuacje ze spadkiem wydobycia, na przykład w rejonie Mysłowic, no, były związane z tym, że nie rozpoznano do końca, były uskoki i ściana, którą system ścianowy, którym się eksploatuje, no to jest prawie 2 kilometry długości. Nagle jest urwana i ten pokład jest na przykład 200 czy 300 metrów niżej. W związku z tym to już jest koniec wydobycia na tej ścianie. Ale proszę zauważyć, od praktycznie 4-5 lat dramatycznie spadły nakłady inwestycyjne w górnictwie węgla kamiennego. Dramatycznie to znaczy ponad 4-krotnie. Co to oznacza? Otóż górnictwo to nie jest, przepraszam, fabryka krawatów. Bo fabrykę krawatów raz się postawi, ona 20 lat, musi tylko zmieniać model, no ewentualnie będzie zmieniać maszyny. Natomiast w górnictwie cały czas trzeba prowadzić, nazywamy to robotami odtworzeniowymi. Czyli powiedzmy, jedna ściana produkuje węgiel, wydobywa węgiel, ale dwie następne muszą być przygotowywane. Czyli muszą być chodniki transportowe, wentylacyjny system i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli w całym sektorze, powiedzmy w roku 2014, nakłady wynosiły 4 miliardy złotych inwestycyjne, a w tej chwili miliard, no to właściwie to mówimy oczywiście o dużym sektorze, to nie jest jeden zakład, to są niewielkie kwoty, to są naprawdę niewielkie.
No dobrze, czyli wracając do tego na początku postawionego pytania o to, czym Polska dysponuje, jakimi zasobami dysponuje, to jeszcze raz musiał z tym węglem ostatecznie ustalić, jak to wygląda według pana.
To znaczy, według mnie sytuacja wygląda w ten sposób. Zasoby można powiedzieć są, wystarczyłyby może na 30 lat. Mówimy o takich zasobach, które mają sens ekonomiczny wydobywania, bo nie wszystko opłaca się wydobyć. Natomiast to, co jest w tej chwili zagospodarowane, jeżeli będziemy ten trend kontynuować, to jestem przekonany, że w ciągu 20-25 lat kopalnie mówimy o węglu energetycznym, bo węgiel koksowy to jest zupełnie inna historia. Polska jest w tej chwili jedynym producentem węgla koksowego w Europie i kopalnie, które są czynne, one na pewno przez najbliższe 40 lat będą funkcjonować. Ale co to oznacza? Ale to oznacza, że dzisiaj mamy w górnictwie, powiedzmy na dole, zatrudnionych 60 tysięcy ludzi, ale będzie, trend jest taki, że za 20 lat będzie tam 10 tysięcy ludzi. Dlatego, że konieczna jest mechanizacja, no bo jak porównamy górnictwo podziemne w Polsce z górnictwem na przykład w Stanach Zjednoczonych, to tam na jednego górnika w najgorszej kopalni to jest 2,5 tysiąca ton rocznie. W polskich kopalniach jest to 600-650. W związku z tym koszty wydobycia są wyższe niż cena nawet na rynkach międzynarodowych węgla.
Czyli tak, powinno się zainwestować, tak? Z drugiej strony tak. Ponosimy straty, więc nie mamy z czego inwestować.
No więc właśnie mamy sytuację też taką, że trzeba pamiętać, że sektor jest górnictwa, mówimy w tej chwili właśnie Polska Grupa Górnicza, to jest najpotężniejszy, prawda, największa firma w Europie, no ma długi i to duże do spłacenia, kilkanaście miliardów. Więc właściwie te zyski, które w tej chwili są wypracowywane, to tak naprawdę na to, żeby intensywnie rzeczywiście zainwestować, nie bardzo są pieniądze.
No dobrze, a jeżeli mamy się rozwijać gospodarczo, to energii będziemy potrzebować coraz więcej. W takim razie skąd?
Tak. No więc to tak jak właśnie, tak jak powiedziałem a propos ropy naftowej, no cóż, są kraje, które są eksporterami ropy, na przykład Arabia Saudyjska, no ale czy ten kraj stał się mocarstwem gospodarczym? Nie. Otóż eksporterzy surowców i kraje, które mają gospodarkę opartą na surowcach, ja to mówię jako geolog, można powiedzieć, że w pewnym momencie jakby powinienem pilnować swojego biznesu, no ale prawda taka jest brutalna, że niestety przede wszystkim uważam, że modelowa sytuacja jest, jeżeli chodzi o gaz. To znaczy w tej chwili, na szczęście, znaczy w tej chwili, przepraszam, od 10 lat ktoś poszedł po rozum do głowy, powiedział, nie ma gazu w Polsce, bo nie ma dużych złóż i nie będzie, bo my geolodzy nie szukamy sobie tak o tam, gdzie coś nam wpadnie do głowy. Naprawdę my wiemy, że nie ma ropy w Polsce i nie będzie, nie ma gazu
ale
i nie będzie.
Ale teraz w pewnym momencie przecież była mowa, że są łupki i że z tych łupków będziemy drugim Kuwejtem.
No wie pan, ale to znowu, to jest, przepraszam, ja za propagandę nie odpowiadam, ja jestem geologiem.
Ja tylko powtarzam, co czytałem w gazetach.
No właśnie, wie pan, ja jestem o tyle starszy, że pamiętam, byłem geologiem, kiedy nawiercono ropę w Karlinie na północy Polski. No proszę pana, no wtedy była histeria, no, to było już pewne, że jesteśmy Kuwejtem. Także dajmy sobie spokój. Natomiast ja o tym gazie mówiłem, że proszę popatrzeć. Kluczem jest dywersyfikacja kierunków importu. Mamy być niezależni od jednego tylko, bo możemy sobie na rynkach kupić gaz płynny, mamy w tej chwili terminal LNG, możemy kupić, proszę bardzo, będziemy negocjować z Rosją, ale jak równy z równym, a nie, przepraszam, z zaciśniętym krawatem na szyi. Bo tak było w przeszłości. Oni dyktowali ceny, bo wiedzieli, że nie będziemy w stanie zaimportować takich ilości gazu. Więc dywersyfikacja. No, proszę pana, już dzisiaj kupujemy prawie 20 milionów ton węgla energetycznego. To jest cała energetyka polska zużywa 47 milionów. To pokazuje pewien obraz. My jesteśmy dosłownie u progu. Powinniśmy już podejmować decyzje, które zmierzają, co będzie za 20-30 lat. Dlatego, że do tego tak jak z gazem. Długo nam zajmowało przygotowanie się, że dzisiaj mamy rewersy, czyli możemy importować, eksportować gaz do Niemiec, do Czech, możemy sprowadzać morzem gaz, możemy sprowadzać z Rosji. Mamy wybór. I tak musimy na to być przygotowani. Niestety, oczywiście powstaje pytanie, no to po co budujemy elektrownię teraz na węgiel?
No właśnie chciałem to pytanie zadać.
Skoro to ma być węgiel importowany. No wie pan, ja takie w takim raporcie opublikowanym jeszcze za poprzednich rządów napisałem tytuł Zmierzch węgla kamiennego w Polsce. Ja myślałem o zmierzchu. To nie jest tak. I górnicy o tym wiedzą, że nikt nie chce zamykać kopalni od tak, jutro. Tego się tak nie da zrobić. No, ale trzeba wobec tego zadać pytanie. Jeżeli mamy nowe elektrownie, Jaworzno, Opole, Kozienice, teraz chcemy jeszcze Ostrołękę, wiemy, ile potrzebują one węgla, to a one będą musiały funkcjonować następne 30 lat. Więc co za 30 lat? Skąd będziemy sprowadzać? No, zacytuję pana wiceministra Skobla, który powiedział, że do Ostrołęki będzie bliżej z Rosji. No ale to nie w obwodzie kaliningradzkim się wydobywa ten węgiel, tylko za Uralem.
Więc... Czyli mówi pan w tej chwili, że te elektrownie, te nowe bloki są świadomie budowane ze świadomością tego, że trzeba będzie kupować za granicę.
No ja mam, przepraszam bardzo, ale mam takie wrażenie. No niestety. Przykro to stwierdzić, bo tak jak mówię, no Ostrołęka dzisiaj może jeszcze nie została zaczęta inwestycja, pewnie zacznie za parę lat, no zostanie uruchomiona powiedzmy za 6-7 lat, to znaczy wejdzie już właśnie, proszę zauważyć jaki jest trend przez ostatnie lata. Mówię o górnictwie węgla kamiennego. Co roku spada wydobycie węgla o 2-3 miliony ton. I wzrasta oczywiście import. Więc powiem tak, no ja naprawdę się zastanawiam, bo ktoś powinien wobec tego pójść po rozum do głowy. No bo może zamiast wydawać 6 miliardów na Ostrołękę, to może rzeczywiście błędem było zastopowanie siłowni wiatrowych, które na ostatniej aukcji na początku grudnia oferowały cenę energii elektrycznej o połowę niższą niż elektrownie węglowe. Więc no, to są dylematy.
Czy jest to hasło, które właśnie nie padło jeszcze w naszej rozmowie, odnawialne źródła energii, czy to jest coś, co może nam zastąpić te zasoby, które się kończą?
Proszę pana, no można powiedzieć tak... Jeżeli w tej chwili porównamy sobie niektóre kraje w identycznej sytuacji klimatycznej, mówię na przykład o naszych sąsiadach z zachodu, nie ma żadnej różnicy. I ich produkcja w tej chwili to 1/3 energii elektrycznej jest z odnawialnych źródeł. Mówimy o... To nie jest tak, że to jest jedno źródło. Siłownie wiatrowe, panaceum na wszystko. Proszę zauważyć, w Niemczech na przykład jest ponad 8 tysięcy biogazowni. Biogazowni, które utylizują odpady na przykład rolnicze. To jest moc 6,5 tysiąca megawatów. Do tego dochodzi fotowoltaika i do tego dochodzą siłownie wiatrowe. Oczywiście ja podkreślam, nie, może nie wszystkim kolegom, ekologom się to podoba, że musi być rezerwa mocy, tak jak powiedzmy w Niemczech mają 20% rezerwy mocy, jest w elektrociepłowniach, podkreślam to, gazowych. Ja uczestniczyłem w takich inwestycjach 6 czy 7 elektrociepłowni od bardzo małej mocy, aż po bardzo dużą, na przykład w Zielonej Górze 100 MW. Na czym polega zaleta tych siłowni? Otóż one nie muszą pracować non-stop w systemie. One są w ciągu 100 sekund, są synchronizowane, uruchamiane i synchronizowane z siecią. Natomiast elektrownię węglową rozpala się, nie można jej odstawić, jeżeli nie ma zapotrzebowania na energię w sieci. Tylko trzeba cały czas spalać węgiel i trzymać ją pod parą.
Powoli musimy kończyć, ale to nie jest, mam nadzieję, nasza ostatnia rozmowa, być będziemy ją kontynuować. Pytanie do kogoś, kto był kiedyś głównym geologiem kraju. Jak pan ocenia teraz te zmiany, które tam się w tym urzędzie i wokół Państwowego Instytutu Geologicznego dzieją, bo różne opinie padają.
To znaczy ja zdecydowanie... Jestem od wielu, wielu lat poza Instytutem, ale byłem rzeczywiście wieloletnim pracownikiem Instytutu i szefem jednego z największych zakładów naukowych w tym Instytucie. Powiem tak, głęboko się nie zgadzam z takimi... Również odbywałem staż w amerykańskiej służbie geologicznej, więc znam, jak wyglądają. Wydzielanie, tworzenie jakiejś agencji... która de facto, to znaczy ja mam wrażenie, że to jest taki rodzaj reformy, w którym powiedzmy może w Instytucie Geologicznym nie wszystko funkcjonowało tak jak należy, ale nie uważam, że należy instytucje z taką tradycją, w tym roku jest 100 lat Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Geologicznego, po prostu burzyć i w to miejsce tworzyć coś zupełnie nowego, co nawiasem mówiąc, no ja znam projekty ustaw, śledzę to, co wychodzi i powiem jakieś pomysły, że ta polska agencja będzie na przykład inwestorem kapitałowym w różne przedsięwzięcia. No jest... A kto będzie... Przepraszam, no Państwowy Instytut Geologiczny, wszelkie złoża właściwie w Polsce, jakie miedzi, siarki i inne... zostały odkryte przez pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego. To jest działalność stricte naukowa. To trzeba badać, zanim się dochodzi do etapu. No, ja jestem w takiej sytuacji, że również przez lata kierowałem dużą grupą poszukiwawczą w Algierii i wiem, jak to wygląda, ale również tu w Polsce zaczynałem pracę na wierceniach głębokich za ropą i gazem, więc... Ale do tego potrzebne, to nie jest tak, że weźmiemy sobie jakiś tam, prawda, geologów i musi być doświadczenie naukowe, muszą być badania naukowe. Bardzo się obawiam tego, że, bo to naprawdę będą koszty olbrzymie dla państwa, dla kraju.
Nie można lekceważyć nauki. Taka chyba puenta. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan dr Michał Wilczyński, geolog, ekspert od spraw energetycznych, był gościem Poranka w Net. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.